Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, zgodnie z obietnicą złożoną 13 maja, dziś naszym gościem jest zapowiadany ksiądz dr Marcin Sobiech, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Burzynie polskiego Medjugorje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam bardzo serdecznie pana Tomasza, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże Marcinie, 24 czerwca, za kilka dni miną 43 lata od objawień Matki Bożej Królowej Pokoju w Medjugorje. 43 lata łaski, obecności Matki Najświętszej z nami. Mówił ksiądz podczas tej naszej rozmowy majowej, która była związana z objawieniami fatimskimi. Mówił ksiądz wtedy, że księdza droga z Medjugorje, może bardziej z Królową Pokoju, rozpoczęła się od pielgrzymki do Fatimy, do Portugalii. Jak ksiądz ocenia te swoje początki właśnie? Czy był przekonany od razu, że te objawienia pochodzą od Boga, że są nadprzyrodzone? Czy były jakieś pytania, wątpliwości?
Znaczy tak, o objawieniach w Medjugorje gdzieś słyszałem, ktoś mówił, ale osobiście jakoś nie wgłębiałem się w temat objawień medjugorskich. Powiem szczerze, że nawet nie wiem czemu. Na pewno nie było to spowodowane jakąś tam niechęcią, na pewno nie było to spowodowane niezatwierdzeniem przez Kościół. Po prostu jakoś wiedziałem o nich i tyle mi wystarczyło. I rzeczywiście ta pielgrzymka do Fatimy była takim momentem przełomowym, bo wszyscy wtedy mówili o Medjugorje. Były cytowane orędzia Matki Bożej Królowej Pokoju z Medjugorje, były jakieś informacje udzielane, no, był bardzo dużo takich rzeczy, mówiło się o Medjugorje. No i rzeczywiście też jakby punktem też tego biura zazwyczaj było Medjugorje. I ja wtedy, to był październik, ja wtedy postanowiłem, że rzeczywiście może bym wybrał się na taką pielgrzymkę do Medjugorje, jeżeli no, jest to takie wyjątkowe miejsce. No i w parafii, w której pracowałem w Łomży, zaczęliśmy zbierać grupę, no i ja z tą pierwszą grupą nie pojechałem na rocznicę objawień. Pojechał mój kolega z roku święceń, kolega też, który ze mną był wspólnie tam wikariuszem. Ja dopiero pojechałem aż w sierpniu na Festiwal Młodych i rzeczywiście to był wyjątkowy wyjazd, bo wtedy zakochałem się w Medjugorje i ta miłość trwa do dzisiaj i ona jest zawsze jakoś większa. I powiem szczerze, że w Medjugorje to, co mnie najbardziej zafascynowało, to modlitwa, która tam była. Ja później dopiero gdzieś zacząłem wgłębiać się w historię objawień, całą istotę, ale to, co mnie zachwyciło, to głęboka modlitwa, którą tam wtedy tysiące młodych ludzi też przeżywało i na której trwało.
Wyjątkowe są adoracje Najświętszego Sakramentu w Medjugorje. Ja pamiętam pierwszy raz, jak byłem, to zachwyciłem się tymi adoracjami. Ja byłem bardzo dawno, księże, bo w roku 1995 pierwszy raz jeszcze byłem no, takim nastoletnim chłopakiem. Jeszcze żył ojciec Sławko i prowadził te adoracje. No, ja wcześniej takiego doświadczenia adoracji nie miałem tutaj u siebie w parafii. Raczej adoracja kojarzyła mi się z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odmówieniem litanii, czy do Matki Bożej, czy do Pana Jezusa, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a tam była postawione to było na otwarcie serca podczas tej adoracji, na ciszę, na piękne pieśni. Księże, a nie było jakichś w tym czasie, na początku tej drogi u księdza jakichś wątpliwości co do autentyczności?
Myślę, że nie, bo kierowałem się zasadą po owocach poznacie, co Pan Jezus nam wyznaczył i jakoś rozeznanie. I ja zawsze Medjugorje widziałem i nadal widzę owoce, piękne owoce, które przynosi to miejsce. I powiem szczerze, że kiedy czytałem najnowszy dokument, jeden z najnowszych dokumentów Stolicy Apostolskiej o rozeznawaniu autentyczności objawień i tego, jak na to spoglądać, to rzeczywiście Medjugorje bardzo mocno wpisuje się według tego najnowszego dokumentu jako miejsce autentycznych objawień, bo rzeczywiście to, co tam dzieje się, modlitwa, spowiedź, przemiana ludzkich serc, gdzie ludzie zaczynają zmieniać się całkowicie i przybliżają się poprzez Pana Boga, to rzeczywiście mnie bardzo mocno utwierdziło. Więc tych wątpliwości jako takich nie miałem. Oczywiście czekamy na werdykt Kościoła nieustannie. Mhm. Ten werdykt Kościoła w którymś momencie na pewno zostanie jakby wypowiedziany. Na ten moment jest kwestia, że objawienia no, nadal jeszcze dla trzech widzących trwają, więc trudno jest się wypowiedzieć. Może no, też trudno jest gdybać, co Kościół zrobi. No ale ten dokument rzeczywiście, który Stolica Apostolska ostatnio wydała, rzeczywiście bardzo szeroko otwiera drogę do uznania Medjugorje też. Takie jest moje osobiste zdanie, jestem do tego głęboko przekonany.
Księże Marcinie, 43 lata, Matka Boża jest z nami. Nie przyszła z jakimś nowym orędziem, nie przyszła z wprowadzeniem, z prośbą o wprowadzenie jakiegoś nowego święta, nowego nabożeństwa. Właściwie tytuł, który sobie obrała w Medjugorje, też jest znany w Kościele, Królowa Pokoju, też żadna nowość. Do czego nas Maryja wzywa w Medjugorje przez te 43 lata?
Pierwsza rzecz to jest ten czas trwania. Mm-hmm. 43 lata wezwania Matki Bożej. Jest to nieustanna prośba o przemianę swojego serca i przybliżenie się do Pana Boga. I kiedy spojrzymy na współczesny świat, to rzeczywiście łatwiej nam zrozumieć, dlaczego te objawienia nieustannie trwają, bo świat nieustannie, no ja mam wrażenie takie, że nieustannie oddala się od Pana Boga. Świat coraz bardziej chce go jakby wykreślić ze swojej przestrzeni, pozostawić Pana Boga jakby poza drzwiami swoich domów, swoich zakładów pracy, miejsc, gdzie ludzie przebywają, a Matka Boża przychodzi i nieustannie przynosi swojego Syna. Nieustannie przychodzi i prosi o to, żebyśmy zmienili swoje życie, żebyśmy odwrócili się od zła, a zwrócili się w stronę tego, który jest dobrem, miłością i który jest rzeczywiście dla nas, pragnie być przyjacielem. I Maryja przychodzi i przypomina to, co Jezus powiedział w Ewangelii. Oczywiście, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, nie ma tam nic nowego. I to może być zaskakujące, ale Matka Boża nie przychodzi po coś nowego, nie przychodzi dla nowinek, ale Maryja przychodzi po to, aby ludzie zaczęli zmieniać swoje życie. I to, co mówiła w Fatimie, to jeszcze bardziej wybrzmiewa w Medjugorje. Właśnie pokuta, przemiana swojego życia, modlitwa, czytanie Pisma Świętego. I kiedy rzeczywiście przeanalizujemy dokładnie orędzia Matki Bożej Królowej Pokoju, to zauważymy, że to, co człowiek dzisiaj o czym zapomina, a wydawać by się nam, że to są najprostsze rzeczy, to o czym człowiek dzisiaj zapomina, Maryja przychodzi i przypomina nam to i o to prosi. I dlatego też dla tych, którzy wątpią, bo mówią, że 43 lata objawienia, jak one mogą tak długo trwać, no ale może dlatego właśnie, że ten świat jest coraz, zamiast być coraz bliżej Pana Boga, jest coraz dalej. Dlatego te objawienia są bardzo potrzebne Kościołowi, bardzo potrzebne nam.
Ja bym powiedział też, księże, że Matka Boża w Medjugorje jest taką trochę tradycjonalistką. Dlaczego? Nie wiem, czy to dobre określenie, ale msza święta, różaniec, post, z takim też podkreśleniem post o chlebie i wodzie w piątki i w środy, czytanie Pisma Świętego, no to jest wszystko w tradycji Kościoła, prawda? To nic nowego.
To jest nic nowego, ale to, co też wspomniałem.
Ale to jest sprawdzone.
Świat o tym zapomniał. Ale to jest sprawdzone. To jest nad czym Kościół budował swoją świętość. To jest to, co Matka Boża nam daje i o czym przypomina. To przecież rzesze, tysiące, setki tysięcy ludzi, a może nawet i miliony osiągnęło właśnie dzięki takim prostym rzeczom. Właśnie Eucharystia, czytanie Pisma Świętego, spowiedź częsta, post, różaniec. Tysiące, setki tysięcy ludzi, a tak jak już wspomniałem, nawet może miliony, osiągnęło świętość. I Matka Boża bardzo często w Medjugorje zaprasza nas, wejdźcie na drogę świętości. Właśnie mówi, bądźcie świętymi, zdecydujcie się na świętość. I daje nam bardzo prosty sposób. I my musimy też na Medjugorje spojrzeć i też na Matkę Bożą jako takiego wielkiego pedagoga, a Maryja jako wielki pedagog, który daje prosty sposób, daje prostą lekcję, a na Medjugorje musimy spojrzeć jako taką szkołę dojścia do świętości poprzez zwyczajność, poprzez zwyczajne praktyki Kościoła, które są na wyciągnięcie ręki. Może rzeczywiście Medjugorje byłoby bardziej fascynujące, gdyby Matka Boża wprowadzała tam jakieś innowacje, no ale ona nie robi nic innego, jak przypomina nam Ewangelię. I to jest jej zadanie, na które zdecydowała się już w momencie zwiastowania, a które potwierdziła jakby przyjmując do swojego serca nie tylko świętego Jana, ale nas wszystkich pod krzyżem.
Obrała sobie tam tytuł Królowa Pokoju i też te pierwsze słowa, pierwsze orędzia dotyczyły pokoju. Aż 3 razy powtórzyła pokój, pokój, pokój.
Tak, rzeczywiście to, co pan redaktor wspomniał, nie jest to jakieś nowe wezwanie, bo przecież Regina Pacis jest wezwaniem, które w Kościele od dawna jest, które w litanii loretańskiej było też już bardzo długo. I rzeczywiście Matka Boża przychodzi jako ta, która jest królową pokoju, ale jest też matką tego, który jest pokojem, tego, który jest księciem pokoju, jest matką też tego, który przychodzi na ziemię dać pokój i pragnie, żeby zapanował pokój. I ona przychodzi jakby w takim momencie i trudnym dla Chorwatów, trudnym dla Europy i trwa nieustannie z nami, jest nieustannie z nami w bardzo trudnym czasie, kiedy rzeczywiście ten pokój nieustannie jest zagrożony. I ona też przychodzi wzywać i prosić o pokój, bo jest to bardzo ważny element, który do istnienia świata. Jeżeli świat ma istnieć, no to musi przyjąć to orędzie pokoju. I dlatego Matka Boża przypomina nam tym swoim wezwaniem, że właśnie współczesny świat potrzebuje pokoju, bo jeżeli tego pokoju nie będzie, to współczesny świat podda się samozagładzie.
Matka Boża też nie prosiła, tak jak w innych objawieniach, o wybudowanie kaplicy czy nawet kościoła, ale jej objawienia w Medjugorje od początku związane są z parafią. Tam to jest parafia ojców franciszkanów i tam właściwie od początku wokół parafii te wszystkie wydarzenia miały miejsce. Widzący od początku zostali jakoś tak otoczeni opieką też ojców franciszkanów. Czy tutaj też Matka Boża chciała nam zwrócić uwagę, jak ważna jest parafia, wspólnota?
Na pewno, bo szczególnie kiedy wczytamy się w te pierwsze orędzia Matki Bożej, które ona kieruje, dawane tak powiedzmy niesystematycznie, później dawane każdego czwartku, później już raz w miesiącu. Rzeczywiście, kiedy zwrócimy szczególnie na te pierwsze orędzia, one bardzo mocno wskazują na jedność parafian właśnie z tym miejscem, czyli z kościołem parafialnym. Matka Boża prowadzi ludzi jako parafię i zwraca się do parafian, przychodzi jakby do parafii. I to pokazuje też, że kiedy ludzie, współcześni ludzie odchodzą jakby też od Kościoła, pokazuje, gdzie tak naprawdę my możemy znaleźć źródło naszego życia, że nie potrzeba nam jakichś cudowianek, jakichś cudowności, tylko że źródło życia chrześcijańskiego, źródło naszego uświęcania, źródło przemiany naszego serca, źródło naszego odnajdywania Pana Boga jest w parafii, że tak naprawdę mamy Pana Boga na wyciągnięcie ręki. Dlatego też Matka Boża przypomina nam o parafii, mówi o parafii i to jest również skierowane do nas, że my poprzez parafię możemy przybliżać się do Pana Boga, że nie musimy szukać nie wiadomo gdzie, że Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki w moim kościele parafialnym, bo tam jest Eucharystia, bo tam mogę pójść i z Nim się spotkać ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Tam mogę znaleźć drogę powrotu do Pana Boga poprzez sakrament pokuty i pojednania. Tam mogę słuchać Słowa Bożego. Więc rzeczywiście zwrócenie uwagi na parafię jest takim wyjątkowym też takim przesłaniem orędzia Medziugorskiego. Dlatego też na pewno wiele osób jeździ i mówi, że czują się wyjątkowo w Medziugorje. Ja potwierdzam to, bo sam tego doświadczam, prawda? Mm-hmm. Ale kiedy wracam do mojej parafii, no w tej sytuacji już jako proboszcz, ale kiedy wracam do mojej parafii, to mogę na tą moją parafię spojrzeć z perspektywy Medziugorje, że tutaj też jest tak samo obecny Pan Bóg i ta parafia dzięki Medziugorje tak naprawdę za każdym razem staje się mi jeszcze bliższa.
A skoro parafia, to właśnie wierni, oczywiście parafianie i kapłani. Matka Boża swojego czasu, objawiając się, to szczególnie były słowa wypowiedziane podczas tych objawień, których doznawała Mirjana. Tam Matka Boża często na koniec podkreślała rolę kapłanów, mówiła tam pasterze, jak ważne jest pasterskie błogosławieństwo kapłańskie. O tym też wspominała, żeby nie krytykować. To też takie słowa niejednokrotnie, pamiętam, padły z ust Matki Bożej.
W ogóle, kiedy spojrzymy na orędzia Matki Bożej Królowej Pokoju, one są takie bardzo praktyczne i takie proste. I niektórym właśnie się wydaje, że zarzucają nieautentyczność ze względu na prostotę tych objawień, ale tak jak już wspomniałem, to jest wielka pedagogika Matki Bożej, którą sobie obrała, oczywiście z przyzwolenia Pana Boga, czy uczyniła to jakby z polecenia Bożego, ale rzeczywiście to też pokazuje, Matka Boża uczy nas nie tylko jak patrzeć na parafię, ale też jak spojrzeć na swojego duszpasterza, żeby spojrzeć na niego przez pryzmat miłości, prawda? Też, że jest to człowiek, prawda, który też popełnia przecież grzech, też walczy ze swoimi słabościami, ale mimo wszystko Matka Boża przypomina, że ta osoba, która została postawiona na czele parafii, czy ten kapłan, który pracuje w naszej parafii, został przez Pana Boga wybrany do tego, żeby sprawował sakramenty święte, żeby pełnił posługę taką, no jak właśnie Matka Boża mówi, pasterską, czyli był tym, który jakby posługuje, ale też żeby patrzeć na niego z miłością i przez taki właśnie ten pryzmat, że on został wybrany. Dlaczego? Bo przez to bliższy staje się też nam Pan Bóg, prawda? Więc Matka Boża daleka jest też od krytykowania i nawet łatwo też, kiedy przejrzymy orędzia Matki Bożej, szczególnie z takiego dość trudnego momentu, kiedy ta relacja nawet z biskupem miejsca była dość trudna, nigdy nie było od strony czy to widzących, czy duszpasterzy w parafii, no tym bardziej jakby nie było to widoczne w orędziach, nie było nigdy słowa krytyki, nigdy nie było żadnego słowa sprzeciwu i to też jak pokazuje nam, że przyjmować wszystko to, co nam też Pan Bóg w jakiś sposób daje z taką pokorą i w którymś momencie dobro zostanie zwycięży i dobro zatriumfuje. Myślę, że te słowo by było najlepsze. I dlaczego też Matka Boża prosi o nieszemranie, o niekrytykowanie? Bo tego zawsze jest ojcem tych wszystkich rzeczy, jest ojcem szatan. Więc kiedy my zaczynamy szemrać, krytykować, plotkować, no to zapraszamy, jakby już otwieramy drzwi nawet do tej naszej wspólnoty parafialnej szatanowi i wtedy no, zaczyna się dziać po prostu.
Ksiądz wspomniał tutaj o biskupie miejsca. Powiedzmy teraz, może nie wszyscy właśnie interesują się tym tematem, gdzieś słyszą jakieś informacje zdawkowe. Jak wygląda aktualny status tego miejsca? Pielgrzymki dozwolone, ale no objawienia nieuznane, tak?
Papież Franciszek i Stolica Apostolska, to przede wszystkim papież Franciszek w 2019 roku zezwolił, widząc też dobro, które się dokonuje przez Medziugorje, przemiany tylu serc, zezwolił na oficjalne organizowanie pielgrzymek. Trzeba powiedzieć, że te pielgrzymki nigdy nie były zabronione. Ludzie mogli zawsze jeździć. Było takie wskazanie, żeby parafie nie były głównymi organizatorami, ale też przed 2019 rokiem. Było też takie wskazanie, że żeby żeby księża towarzyszyli. Tak, było takie wskazanie, żeby te pielgrzymki były objęte troską duszpasterską. Mm-hmm. Więc i tak zawsze było i rzeczywiście księża jeździli, bardzo dobrze jeździli, bo gdzieś też mimo wszystko te oko duszpasterskie, nazwijmy to w cudzysłowie, było zawieszone, więc pozwoliło to uniknąć jakimś takim błędnym interpretacjom. A po 2019 rzeczywiście to się zmienia. Papież pozwala na organizowanie pielgrzymek już przez parafię, widząc to, tak jak już wspomniałem, to dobro, które się dzieje. I rzeczywiście też Stolica Apostolska już wcześniej przez papieża Benedykta XVI zaczyna otaczać taką szczególną troską apostolską Medjugorje poprzez powołanie komisji, później poprzez wysłanie specjalnego wysłannika, który nazywa się to wizytator apostolski, który jakby towarzyszy parafii w Medjugorje i jest tym, który jakby bada tą sytuację na miejscu. Wcześniej był to arcybiskup polski, arcybiskup senior warszawsko-praski Henryk Hozer. Dzisiaj to jest arcybiskup Aldo Cavalli. I powiem szczerze, że no, ta posługa wizytatora apostolskiego jest też przepięknym świadectwem osobiście dla mnie takiej troski Kościoła właśnie też o te miejsce, a szczególnie arcybiskup Aldo Cavalli jest no, rzeczywiście no, bardzo mocno zaangażowany w te życie parafialne i to pokazuje też, że to nie jest miejsce gdzieś oderwane od rzeczywistości, stawiające się poza Kościołem.
Podejrzane jakieś. Bardzo,
jakieś podejrzane, tylko jest miejsce, które jest wpisane bardzo mocno w Kościół i jest razem z Kościołem. Ja zresztą pamiętam też zawsze Festiwal Młodych, który rozpoczynał się takim pochodem przedstawicieli różnych narodowości. No i zawsze pierwszymi przedstawicielami są przedstawiciele Stolicy Apostolskiej Watykanu, prawda? Więc ta jedność była zawsze. Oczywiście może te początki też biskupa, który też nigdy nie zanegował jakby objawień w Medjugorju, tylko stawiał pytania, miał wątpliwości. No myślę, że też było z jednej strony słuszne, bo pomogło też te wątpliwości biskupa miejsca, które pomogły też w jakiś sposób też i w parafii Medjugorje, też i duszpasterzom większą troską otoczyć to, co tam się zaczęło dziać 43 lata i trwa nieustannie.
Księże Marcinie, niestety kończy się nasz czas, ale chciałbym zapytać o to nasze polskie Medjugorje. Jak to w ogóle się stało, że no, to, że ksiądz został proboszczem parafii w Burzynie, no to za sprawą przełożonych biskupa diecezjalnego, ale jak to się stało, że ta parafia stała się polskim Medjugorje?
Ja powiem szczerze, że zawsze odpowiadam nie wiem.
I tutaj...
Ja tego nie planowałem. Tak pokrótce, rzeczywiście do tej parafii trafiłem bezpośrednio z Medjugorje. Nominację na proboszcza w tej parafii dostałem w Medjugorje. Było to telefonicznie, ale właśnie rozmawiałem z moim księdzem biskupem, będąc wtedy w Medjugorje i praktycznie przyjechałem w nocy z pielgrzymki do Medjugorje i od rana rozpocząłem posługę w tej parafii. Więc to jest jakby pierwszy punkt. Takim punktem jakby najistotniejszym to był COVID, który zabronił i zamknął jakoś granicę, a tak naprawdę ja nie miałem zamiaru tu tworzenia polskiego Medjugorje, to było daleko, ale chciałem się z parafianami modlić tak, jak modlą się parafianie w Medjugorje, tym programem modlitelnym, bo to, co wspomniałem na początku naszej rozmowy, to mnie zachwyciło. Ja zakochałem się w programie modlitewnym i do dzisiaj ta miłość mi nie przeszła. I ja, kiedy jadę do Medjugorje, to czekam przede wszystkim na program modlitewny wieczorny. I my chcieliśmy się tak modlić i zaczęliśmy w maju 2020 roku i do tej naszej modlitwy zaczęli dołączać inni, którzy też zakochali się w Medjugorje, albo też tacy, którzy słyszeli o Medjugorje, a w Medjugorje nie byli, zaczęli się zachwycać tym czasem modlitewnym, zaczęli przyjeżdżać i z czasem ludzie nas zaczęli nazywać to miejsce polskim Medjugorje i tak zostało.
Ale w tym polskim Medjugorje, w Burzynie, są też miejsca takie szczególne, wzorowane na Medjugorje, bardzo nawet podobne.
No rzeczywiście też chcieliśmy, kiedy zaczęło właśnie też funkcjonować to, ta nazwa, to zaczęło się pojawiać coraz więcej tych elementów takich właśnie przybliżających Medjugorje, bo też chcieliśmy, to było takie z jednej strony pragnienie ludzi, ale też i chcieliśmy jakby dać taką cząstkę tego, co ludzie tam doświadczają i czego tam mogą dotknąć, żeby chociaż w odrobinie tutaj mogli. Rzeczywiście pierwszym takim elementem był niebieski krzyż, który tutaj powstał, ale powstał to też jako miejsce wyciszenia i modlitwy. Taki był plan w takim ustronnym miejscu. Była propozycja groty, więc ja jako też pielgrzym medziugorski stwierdziłem, że takim pięknym miejscem modlitwy jest zawsze i takiej ciszy jest niebieski krzyż, więc ja mówię, zamiast groty możemy to zrobić. No i tak się zaczęło, prawda? Mhm. I przy pierwszych już momentach ludzie zaczęli przychodzić i opowiadać, że czują tam obecność Matki Bożej. Mówili, że czuć tam obecność Matki Bożej i te zdania były dość częste. No i rzeczywiście my odpowiadaliśmy na te wezwania i jakby propozycje Boże, które do nas spływały. No i dzisiaj rzeczywiście nadal staramy się być przede wszystkim jako takim miejscem, gdzie każdy może w ciszy przyjechać i trwać na modlitwie, więc jest to miejsce nieustannie otwarte, gdzie ludzie mogą rzeczywiście doświadczyć w sposób szczególny też takiej bliskości Pana Boga. Też poprzez te miejsca, które przypominają Medjugorje, ale też przez piękno przyrody, bo warto wspomnieć, że jest to też Biebrzański Park Narodowy.
Tak, chciałem zapytać, gdzie jest położony Burzyn, bo ktoś może teraz się właśnie zastanawiać nad tym, jak tam dotrzeć do Was.
No jest to na terenie województwa podlaskiego, w okolicy Wizny, tak większe miejscowości, czy Jedwabnego, no może tego Jedwabnego, bo jak wszyscy się pytają, to o to Jedwabne, to z taką trudną historią Polski też związane. Też jest dość niedaleko Białystok, więc jak na mapie ktoś by szukał, no to łatwo wpisać między Białymstokiem a Łomżą. Mm-hmm.
Zawsze można przyjechać, ale szczególnie myślę, że ksiądz zaprasza na 25 każdego miesiąca, na ten blok taki modlitewny medjugorski.
Tak, 25 miesiąca każdego miesiąca, w każdą sobotę od tamtego roku, też w każdą sobotę wakacyjną i tak naprawdę już od 22 czerwca, od soboty zaczynamy ten program modlitewny, więc modlimy się zawsze tak jak w Medjugorje, dwie części różańca, następnie Eucharystia, koronka Królowej Pokoju, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i kończymy trzecią częścią Różańca Świętego, więc program jest niemalże identyczny jak w Medjugorje, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Też na obchody 43. rocznicy, jak komuś daleko do Medjugorje, to może przyjechać do nas. Będziemy 22 i 25 świętowali. 22 jest Marsz Pokoju od godziny 8. Kończy się tym programem modlitewnym, no i 25 jakby te centralne uroczystości.
Macie stronę internetową, tam też informacje na pewno są umieszczane, podajmy.
Tak. plmedjugorje.pl, też zapraszamy na stronę facebookową, Polskie Medjugorje, pisane przez Medjugorje, myślnik parafia Burzyn, ale jak ktoś pisze w internecie w Polskie Medjugorje, naprawdę wszystkie informacje wyskakują jako pierwsze.
Księże Marcinie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Czy chciałby ksiądz jakoś zamknąć, podsumować naszą rozmowę?
Ja zachęcam do otwartości serca na orędzia Matki Bożej, Królowej Pokoju z Medjugorje, abyśmy rzeczywiście przyjęli to wezwanie, które jest powtórzeniem orędzia z Fatimy. Matka Boża w Fatimie powiedziała, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, wybuchnie druga wojna jeszcze gorsza. Rzeczywiście te wezwanie Matki Bożej z Fatimy jest nadal nieusłyszane. Matka Boża przypomina je poprzez Medjugorje. Pójdźmy taką prostą drogą, którą ona nam proponuje, prostą drogą świętości. Wsłuchajmy się w jej słowa, bo to są słowa Matki, która rzeczywiście nas kocha.
To, co rozpoczęłam w Fatimie, dokończę w Medjugorje. Drodzy Państwo, naszym gościem był dziś ksiądz Marcin Sobiech, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Burzynie, Polskiego Medjugorje. Księże, bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam też wszystkich radiosłuchaczy, życząc obfitości Bożych darów.
Gość dnia w Radiu Rodzina.